Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Ogłaszam nowy stand-up, czyli nowy show, występ komediowy na żywo pod tytułem Trudne Dzieciństwo. Przyjadę z nim do Rzeszowa, Bydgoszczy, Wrocławia, Łodzi, Warszawy, Białegostoku i Lublina w czerwcu, czyli zaraz, czyli właściwie teraz już właśnie jadę. Niektóre miasta wyprzedały się i dodaliśmy wtedy dodatkowy występ trochę później, na mniej wygodną godzinę, ale jest drugi. W niektórych miastach te dodatkowe występy też się wyprzedały po sufit. No już trzeciego nie zagram. Musiałbym się czymś strasznie napompować, żeby dać radę zagrać trzeci dobry. Staram się ogłaszać to wszystko na bieżąco, ale mam ograniczone media społecznościowe. Taka kara. I mało kto widzi moje wpisy. Dlatego ten, kto się odbija o brak biletów, proszę, żeby sprawdzał natrętnie na kupbilecik.pl i na biletyna.pl w poszukiwaniu tych występów dodatkowych, bo mogą się pojawić. No albo proszę natrętnie sprawdzać na cejrowski.com łamane przez występy, albo można się leniwie zapisać na newsletter i wtedy biernie czekać na informacje mailem. Więcej miast w czerwcu nie będzie, bo czerwiec nie jest z gumy, a ja nie jestem ze stali wybuchowej. Ale w tych miastach, w których będziemy, gramy po dwa przedstawienia dziennie, gdzie tylko się da.
Czy spotkałeś się z pewnym rolnikiem albo przedsiębiorcą, posiadaczem ziemskim bardziej, który głosował przeciwko wstąpieniu Polski do Unii, potem konsekwentnie nie przyjął żadnej dopłaty ze strony Unii do swoich 600 hektarów i tam miał gdzieś niedaleko ciebie sklep, niedaleko ciebie te wszystkie swoje hodowle, krowy bez kolczyków i tak dalej, i tak dalej. Nie spotkałeś się z nim nigdy?
To mi utrudnia życie, bo przy pierwszej części zdania kiwałem głową, że zaraz jak Skowroński przestanie mówić na ulicy Francuskiej w Warszawie, to ja mu powiem, że tak,
już
spotkałem.
Jestem w bardzo sympatycznej kawiarni miejscowej, lokalnej. Kawiarnia nazywa się Maska.
Nie wiem, jak ty to robisz, bo ja tutaj mam ciężki statyw, który na własnych plecach musiałem do Ameryki przywieźć. Mam dosyć ciężki mikrofon ważący w sumie kilogram z całym dodatkami i mam tę skrzyneczkę, za pomocą której się łączy mój mikrofon z komputerem, i ja bym nie był w stanie iść ulicą z tym wszystkim i nadawać do radia, bo jeszcze komputer muszę mieć, więc nie mam tylu rąk. A Skowroński szedł ulicą i ja go słyszałem i teraz siedzi se w restauracji i nie słyszę, żeby ta pani mówiła, ale co pan tu ze statywem robi, co pan tu takie, co pan tu rozkłada ten sprzęt, co to jest, magazyn albo studio, to jak ty to robisz?
Jak przyjedziesz do Warszawy, to pokażemy ci nowoczesną technikę. Po prostu całe to studio mam w kieszeni, a za statyw służy mi dłoń prawa.
Czyli ja dostałem jakiś sprzęt z XIX wieku, do Ty którego powinienem jeszcze dostać dwóch tragarzy służącego, który mnie jakoś ustawi i będzie szedł ze mną po ulicy, i jeszcze trzeciego poproszę, co będzie parasol niósł nade mną.
Ale ty nie masz telefonu komórkowego i to jest twoja wada.
No nie mam. No, to nie jest moja wada, to jest moja cecha. To jest moja cecha. Czyli do tego, co ty mówisz, to mam...
Do tego jest ci niezbędny telefon komórkowy.
No to tak jak mam mikrofon tylko do tego jednego celu, to mógłbym teoretycznie mieć do łączenia się z radiem i wtedy mógłbym z Walmarta chodzić po półkach i ci mówić, że nie ma cebuli, bo widzę, że nie ma, i tą komórką pukać w półkę blaszaną, pustą, a jeszcze pewnie obrazek jakiś przesłać. No ale to muszę wtedy mieć dostęp do sieci, nie?
Tak.
Do internetu, znaczy, chciałem powiedzieć, bo niekoniecznie o sieć komórkową chodzi.
No do tego, co jest w powietrzu.
Co jest w powietrzu? No dobra, no to nie wszędzie
sieć
się
komórkowa.
No. I to już załatwia. A mikrofon?
A mikrofon jest przypięty do tego telefonu. Wyślę ci zdjęcie. Mikrofon jest
specjalny.
Dobrze,
pogadamy.
Bo to, by no rozszerzyło, właśnie, a... to by rozszerzyło studio Dziki Zachód na wielkie przestrzenie owiane wiatrem i na różnych ludzi, których mogę szturnąć, zaczepić i powiedzieć: panie, powiedz pan Let's Go Brandon ładnie. Bo dzisiaj występuję w koszulce Let's Go Brandon w związku z Memorial Dayem i w związku z tym, że przedwczoraj cebuli nie mogłem kupić nigdzie. Ja chciałem guacamole zrobić, bo dostałem od znajomej. Wracamy do rolników teraz. Patrz, jak ja ładnie zagarniam, jak zaganiam. Dostałem od znajomej awokado. No i nie chciałem, żeby mnie zgniły, zepsuły się. Ona zapyta, czy były pyszne, więc muszę sobie guacamole zrobić. I do guacamole jest potrzebna cebula. Paprykę mam. Limony mam. No, ale bez cebuli to jak? Nie da rady. No więc no w koszulce Let's Go Brandon występuje. Nie no, mam w Polsce. Pytałeś o to, czy rolnika spotkałem, który głosował przeciwko wejściu do Unii. To cała masa wtedy była. Rolników wtedy nie przekonywano, przekonywano wielkie miasta za pomocą takiej flagi, że będziesz bez paszportu mógł jeździć. To było duże oszustwo, bo Szwajcarzy bez paszportu mogą jeździć też, czyli można to sobie załatwić na zasadzie jednej umowy z Unią Europejską albo bilateralnych umów z wieloma krajami i ja w tamtym momencie, kiedy głosowałem w referendum przeciw wprowadzaniu Polski do Unii, wtedy... Dzisiaj może bym miał jakąś inną opinię czy coś, to osobny temat. Natomiast wtedy uważałem, że głównym powodem jest to, że za wcześnie, że powinniśmy jeszcze trochę kultywować dziki kapitalizm i dorobić się majątków sami, bez wpuszczania Unii na nasz teren. Bo wpuszczenie Polski do Unii oznaczało, że otworzymy się też na to, że oni przyjadą do nas. I ja mówiłem, to jest niedobre. Najpierw w ramach dzikiego kapitalizmu, w ramach szczęk i łóżek porozkładanych na stadionach i na ulicach. Niech się ludzie dorobią majątków, niech powstanie mocna klasa średnia i potem nam się będzie po 10 czy 15 latach dzikiego, ostrego kapitalizmu, gdzie państwo nie jest w stanie pobierać skutecznie podatków, nie ma kas fiskalnych, tylko na dziko, na czarno robimy pieniądze. Po takim okresie początkowym, jak wejdziemy do Unii, to będziemy mieli umiejętności, kapitał, jakiś sprzęt nagromadzony, będziemy nauczeni kapitalizmu, liczenia pieniędzy po nowemu, w nowym systemie i wtedy będziemy bardziej równi, wchodząc do Unii. A jak się otworzymy tak prędko, no to wjadą tutaj po prostu inni, którzy już to umieją i Niemcy będą otwierali na naszym terenie gospodarstwa rolne, fabryki i inne cuda oraz Holendrzy. I tak się stało, jak ja mówiłem. Więc wtedy orędowałem przeciwko, rolników wtedy nie przekonywano. Wtedy jeszcze były okresy przecież samoobrona, lepiej i tak dalej. Rolnicy byli w kontrze ogólnie do wszystkiego, bo im się źle wiodło. A przekonywanie rolników było nieskuteczne, więc gdyby sprawdzić, jak głosowało społeczeństwo w tamtym czasie, to zakładam się z tobą o coś niewielkiego, że jeżeli sprawdzimy te statystyki, to nam pokaże, że rolnicy głosowali w dużej mierze przeciw Unii Europejskiej, przeciwko wchodzeniu do Unii wtedy. No to jak mnie pytasz, czy znam takiego rolnika, ale potem dodajesz 600 hektarów. No to takiego nie znam, który wtedy miał 600 hektarów i głosował przeciw Unii.
I do tego gdzieś twojego sąsiada, który ma delikatesy kaszubskie na dużym bardzo skrzyżowaniu.
Mój sąsiad, jeżeli ma delikatesy kaszubskie, to już za dawno spalone zostały i zaorane. No. Mój sąsiad to nawet nie ma musztardy kaszubskiej w swoim sklepie.
Miłość ponad granicami. A taki świat budujemy.
Dostałem pytanie od Kaszuba a propos, bo ja sprzedaję w moim sklepie internetowym.
Od którego Kaszuba?
Miód Kociewski. No podpisał się z imieniem, nazwiskiem, ale nie mam zezwolenia podawać. Dzisiaj dostałem zapytanie takie, proszę pana, czy ja jako Kaszub mogę kupować od pana Miód Kociewski? Czy moje czarne podniebienie wyłysieje, nie będę miał włosów i mi zbieleje od tego miodu? Więc odpowiadam. Tak, Kaszub może kupować i jeść miód kociewski, nie tylko ode mnie kupowany, ale ogólnie. Właśnie dlatego, że mu włochate podniebienie wyłysieje i zbieleje i to poprawi ogólny stan jego zdrowia i zmniejszy jego kaszubstwo w kaszubstwie. Więc z tego tytułu powinien pić miód.
To jeszcze zdefiniuj, co to znaczy kaszubstwo w kaszubstwie.
To jest temat dłuższy i mam na ten temat sketch.
Cało?
W czasie moich występów, jak ktoś uderzy w ten temat i powie, pan Skaszu, pochodź, to ja się włączam natychmiast wtedy i z 5 minut potrafię perorować na ten temat, co jest nie tak z Kaszubami. To się w X wieku zaczęło między nami. W X wieku się zaczęło, kiedy pierwsze zapisy były na temat tego, co to przypłynęło przez Morze Bałtyckie do nas wikingowie, baby porwali, narobili dzieciów z naszymi babami, nas wyrżli. No i tam z tamtych czasów kaszubstwo pochodzi. To mam teraz opowiadać? Nie bardzo, na występie opowiem. Mam występy w czerwcu, możesz przyjść.
To piosenka.
A proszę uprzejmie, piosenka jest trochę w kontrze do tych braków cebuli. Otóż piosenka z lat 80., która opowiada o tym, że za dużo wszystkiego, że w Ameryce jest za dużo i tam cebula też się pojawia, że za dużo cukru to cukrzycy dostaniesz, za dużo żarcia będziesz otyły, za dużo chlania to będziesz ospały, za dużo wszystkiego mamy w Ameryce. Przez wiele lat mieliśmy w Ameryce rzeczywiście wszystkiego za dużo, a teraz zaczyna nagle brakować. Tu WC. Po tym, jak opisałem historyjkę mężczyzny, któremu się ręce łuszczyły i żaden doktor nie pomagał, w związku z tym on posmarował sobie to moim kremem do pięt. Dłonie posmarował. I zeszło. Po tym, jak opisałem tę historię, państwo wykupili ten krem do podłogi. Zamówiłem, znowu jest. Krem do pięt, boso. Pomaga na boso i na w rękawiczkach. W Polsce wykupowanie kopalń to też błąd, bo ja bym rozproszył te kopalnie i je sprywatyzował w takim sensie, że poczekałbym. No przez jakiś czas boli, ale potem bym poczekał. Pozwoliłbym przede wszystkim kopać i palić węgiel. Skupiłbym się jako władza na tym, że róbcie tylko takie piece i filtry na kominach, żeby nie kopciło. Możecie palić kalosze stare i butelki i pety możecie palić co chcecie w piecu, tylko ma nie kopcić. I to jest wasze zadanie, a nie zakaz palenia węglem, w którym jest za dużo siarki. Nie. Nakaz nałożenia jakiegoś odsiarczacza do pieca, na rurę wydechową i na tym się skupiamy, bo ja nie chcę siarki w powietrzu, ale węgiel, proszę bardzo, najgorszy nawet możecie spalać, byle nie kopcił. No więc może trzeba było zamiast ratować wszystkie kopalnie pod wpływem bardzo silnej branży górniczej, to należało, tylko do tego jest potrzeba władza, której ktoś ufa. Przede wszystkim ci górnicy. A my nie ufamy naszej władzy, bo ona się niczym nie wykazała. Obojętne, czy ta, co jest teraz, czy poprzednia, czy zapoprzednia. Ona się nie wykazuje takimi działaniami, które mogłyby powiedzieć, dobra, pozwalam panu doktorowi, żeby mnie bardzo zabolało, bo wiem, że pan zrobi tak, że potem mnie nie będzie bolało. Przecięcie wrzodu. Idę, no ale będzie bolało, proszę pana.
To rozumiem, ale wiesz co, suma tych niedobrych władz dała nie najgorszy efekt. Jak tak sobie chodzisz po ulicach Warszawy i porównujesz z ulicami innych miast, to Warszawa i nie tylko Warszawa, bo i Wrocław, i Kraków, i Szczecin, i Łódź może gdzieś przesadziłem, ale to są europejskie miasta, w którym żyją właściwie... tak można powiedzieć, ludzie ze stresem zwykłym, a nie jakimś nadzwyczajnym. I nie ma już śladu komunizmu.
No nie, to nie, to ze śladem komunizmu tylko będę dyskutował. Otóż w Polsce jest jeszcze 60 monumentów opiewających wyzwolenie nas przez Sowietów. No i Rzeszów i Szczecin głosami KO nie zgodziły się usunąć ze swoich miast pomników komunizmu. No i no więc to, że nie ma śladu komunizmu, to nieprawda. To, że komuniści nadal są we władzy i w biznesie, bo nie było takiego momentu, że zabraniamy im po odzyskaniu niepodległości, zabraniamy urzędnikom komunistycznym byłym uczestnictwa we władzach. Róbcie sobie co chcecie, żyjcie po swojemu, zostań krawcem, ale nie chcemy, żeby ktoś, kto był... No to Niemcy powinni to zrobić u siebie na przykład. Nie chcemy, żeby ktoś, kto był SS-manem, zostawał burmistrzem miasteczka. Czyli trzeba wprowadzić jakiś zakaz. Nie, to jest niegodziwe. A Niemcy tego u siebie nie zrobili. No myśmy u siebie czegoś podobnego po komunizmie też nie zrobili, że oni nie mogli uczestniczyć we władzach, więc ze śladami komunizmu się nie zgodzę. Oraz, no, żeby cię zaczepić jakoś, bo ma być adresja, zaczepna ma być. Mówisz mi, że chodzisz po Łodzi, po Warszawie i tak dalej i to są europejskie miasta. Ja bym wolał, żeby były polskie. A w jakimś tam drugim, trzecim... argumencie, no to żeby były europejskie. One rzeczywiście są europejskie, bo wybudowane są za cudze pieniądze z Unii Europejskiej.
Nie,
w dużej mierze. Patrzę, tam wszędzie są te tablice, wybudowano, wyremontowano, Komisja Europejska, coś, pełno tych tablic jest. Więc no niestety na modłę i za pieniądze i na smyczy Unii Europejskiej masz rację, tak? Ścieżki rowerowe, tam różne rzeczy powstały i to są miasta europejskie. A ja bym wolał, żeby były generycznie polskie, żebyśmy my je zbudowali, a nie Unia Europejska podając pieniądze. No wolałbym, ale to już się nie... są europejskie. Natomiast ten argument, którego używasz...
Przede wszystkim są bezpieczne.
No nie chcę dyskutować z tym, co przeczytałem w gazetach, bo się znowu na noże pokłócimy. No, że
zależy facet w jakiej gazecie w obronie...
Facet staje w obronie polskich kobiet i zostaje zabity na polskiej ulicy. To nowe zjawisko. Więc to, czy są bezpieczne? No jeszcze może są. No. Jeszcze może są przez chwilę. Ale robi się niebezpiecznie ogólnie w całej Europie. No, pojedź na jarmark bożonarodzeniowy do Niemiec bez kamizelki kuloodpornej.
Nie wybieram albo się, do Szwecji. Bo Boże Narodzenie spędzam w Warszawie. A do Szwecji
albo do Szwecji pojedź do Malmy i się przespaceruj piechotą ze swoją białą twarzą, to twoja głowa wyląduje w worku. No, policja szwedzka oficjalnie wycofała się z kilku dzielnic. W Malmę, w Sztokholmie, w Göteborgu powiedziała, nie dajemy tam rady, nie wchodzimy więcej, bo jesteśmy kompletnie nieskuteczni. A nie przysłano zamiast policji wojska, nie zastosowano żadnej twardej metody, tylko cały czas myślą, że miękkie metody coś dadzą im. No ale to Szwecja. Mówiłeś o polskich miastach. Ten argument, którego używasz, to on jest tak jakbyś Jokera wyjął w grze w pokera. Bo mi mówisz, że no tam coś tam, ale to polskie miasta. I ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, a jakie one by były, gdybyśmy nie weszli do Unii. Może by były lepsze od tych, jakie oglądasz teraz. Tak, nie, życie, wszystko się poprawiło, ale mówienie mi, że to z powodu tego, że weszliśmy do Unii, pozostawia mnie bezbronnym, bo ja nie zrobiliśmy eksperymentu takiego, że kawałek Polski nie wszedł do Unii i możemy porównać.
A nie powiedziałem, że dlatego, że weszliśmy do Unii, tylko powiedziałem, że suma tych złych decyzji nie jest aż taka zła i nie jest to na minusie. To dokładnie doświadczamy codziennie, rzeczywiście w Polsce żyje się zupełnie inaczej.
Jesteśmy na minusie. Jest lepiej, a mimo to jesteśmy na minusie. Twoja teza jest taka, że suma tych kolejnych rządów, które przeżyliśmy po 89 roku, daje jakiś pozytywny wynik. Tak, pozytywny jakiś daje. Natomiast ale nie mogę tego udowodnić w żaden sposób, bo nie było eksperymentu. Mnie wychodzi z moich eksperymentów intelektualnych, że bylibyśmy w dużo lepszej sytuacji, gdyby były inne rządy. Bardziej wolnorynkowe, mniej socjalistyczne. To bylibyśmy dużo dalej do przodu niż jesteśmy do przodu, ale ten bilans
ale to
jest...
To ja z taką tezą nie polemizuję. To jest tak, że konserwatywny liberalizm to jest najlepsze rozwiązanie ustrojowe, jakie kiedyś tam w niektórych miejscach funkcjonowało.
No dobra, bilans jest trochę na plus. Jest lepiej niż było za komuny, no. Ale może nawet jakby była komuna, to mogłoby się okazać, że jest lepiej niż było za komuny wcześniej, bo za Gomułki było gorzej niż było za Gierka. Więc to jest, być może to, co obserwujesz, to jest normalny postęp świata. Że się pojawia jakaś kostka Bauma i w związku z tym krzywe chodniki są eliminowane przez prostą kostkę Bauma, a ona by się pojawiła niezależnie od systemu.
Kto lubi tę audycję i chce usłyszeć kolejną, niech kupi coś, nawet drobnego, w moim sklepie. Cejrowski.com/sklep.